I Panie, dziękuję Ci za to, że w Tobie możemy się skryć, że w Tobie jest nasza nadzieja, że w Tobie możemy odnaleźć wszystko to, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności. I dziękuję Ci, że zachowałeś nas aż dnia do dzisiejszego i że jest to dzięki Twojej łasce. Amen. I kochani, zanim usiądziemy, uściślimy kilka rąk wokół nas, bo potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy być ze sobą jedno. Zapraszam, usiądźmy. Chłopiec patrzył, jak babcia pisze list. W pewnej chwili zapytał, czy piszesz o tym, co ci się przydarzyło? A może piszesz o mnie? Babcia przerwała, uśmiechnęła się i odpowiedziała. To prawda, piszę o tobie. Ale ważniejsze od tego, co piszę, jest ołówek, którym piszę. Chcę ci go dać, gdy dorośniesz i będziesz dojrzały. Chłopiec z zaciekawieniem spojrzał na ołówek, ale nie zauważył w nim nic szczególnego. Przecież on nie różni się niczym innym od innych ołówków. Ale wszystko zależy od tego, jak na niego spojrzysz. A wiąże się z tym pięć cech, które, jeśli będziesz odpowiednio pielęgnował, to twoje życie będzie niezapomnianą przygodą. Kochani, mam nadzieję, że każdy z was, albo jeśli nie każdy, to większość z was dostał dzisiaj ołówek. Trzymajcie go, przydał wam się niekoniecznie do pisania. Jeśli ktoś nie dostał, to przy wyjściu będzie mógł go sobie wziąć. A Kościół, jak mówi Pismo Święte, to zgromadzenie dzieci Bożych. Każdy, kto powierzył swoje życie Chrystusowi, kto świadomie uwierzył w sercu i wyznał swoimi ustami, że Jezus jest Panem, jest częścią Kościoła. Bo w liście do Rzymian możemy przeczytać, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli na Kościół jako na każdego z nas osobiście oraz jako na społeczność ludzi oddanych Chrystusowi. Oraz jako na społeczność chrześcijańską Północ, jako część tego dużego, powszechnego Kościoła, jaki jest na świecie. A chciałbym, żebyśmy spojrzeli na niego jako na ołówek, ponieważ Kościół ma też pięć cech, tak jak ołówek. A pierwsza z nich, o której chciałbym powiedzieć, to dłoń. Możesz dokonać wielkich rzeczy, ale nigdy nie zapominaj, że istnieje dłoń, która kieruje twoimi krokami. I ta dłoń w przypadku wszystkich nas, czy w większości z nas, ta dłoń to Bóg. I to On prowadzi nas zgodnie ze swoją wolą. Dłoń, która trzyma, dłoń, która używa, dłoń, która nadaje sens istnienia człowiekowi. Nie zawsze jesteśmy w dłoni Pana Boga, jeśli tego nie chcemy. A w liście do Rzymian możemy przeczytać, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ten werset, ten fragment bardzo mocno był obecny, jest obecny w moim życiu. Bo kiedy przychodzą te trudne chwile, to wiem, że jestem w Bożym ręku, z którego nic nie jest w stanie mnie wyrwać. I historia z mojego życia. Kiedy patrzę wstecz na moje życie, począwszy od dziecka, od małego dziecka, które gdzieś tam biegało po podwórku, mogę powiedzieć, jak mówi jedna z pieśni, czuwa nade mną Bóg. Nie dlatego, że jestem tak dobry, nie dlatego, że jestem tak doskonały, dlatego, że On jest tak dobry i tak doskonały. Nawet kiedy Go nie znałem osobiście, ja mam taki obraz w swojej głowie, widzę Pana Boga, który trzyma mnie jakby na szelkach, i mogłem zobaczyć rzeczy, które, jeśli by mnie pochłonęły, nie byłyby dla mnie rzeczami dobrymi. Mogłem zobaczyć ludzi, którzy robili te rzeczy i dzisiaj ponoszą konsekwencje swoich zachowań. A ja pamiętam, że tylko je widziałem i jak na szelkach wracałem w tą Bożą rękę, która mocno trzymała mnie, żebym nie popadł w to, co było grzechem i co dzisiaj pewnie wywarłoby duży wpływ na moje życie. I tylko dzięki Bożej łasce mogę doświadczać Jego opieki i ochrony. A kto kieruje Twoim życiem? W czyim lub czego ręku jesteś, drogi Kościele? Drogi przyjaciele, kto trzyma Ciebie swoją ręką? W kim pokładasz dzisiaj nadzieję i ufność? Kiedy byśmy zadali to pytanie dzisiaj wielu osobom, które przechodzą na ulicy, to nie wiem, czy znaliby właściwą odpowiedź. Czy rzeczywiście jestem w Boga ręku? Czy rzeczywiście w Nim pokładam swoją ufność i nadzieję? Druga cecha, o której chciałbym powiedzieć, to temperówka. Jej nie dostaliście, ale ona wywarła wpływ na ten ołówek. Czasem muszę przerwać pisanie i użyć temperówki. Ołówek trochę z tego powodu ucierpi, ale potem będzie miał ostrzejszą końcówkę, będzie użyteczny. Dlatego nauczmy się, i myślę, że nauczyliśmy się i uczymy się tego wciąż, znosić cierpienie, bo dzięki niemu wyrośniemy na kogoś dojrzałego. Na kogoś, kto ma wyostrzoną wizję swojego życia. Na kogoś, kto wie, co chce robić w życiu. Temperowanie to uczenie się tego, jak mamy żyć. I w pierwszym liście do Koryntian możemy przeczytać taki fragment. Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. A nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jak w cierpieniach udział macie, taki w pocieszeniu. Nie lubię, gdy ktoś chce mnie temperować. Nie lubię, gdy ktoś wyraża krytyczne uwagi wobec mnie i myślę, że podzielam pogląd wielu z nas. To wyzwala w nas często bunt, krzyk, niezgodę, chyba że pozwoliłem, żeby inni mówili swoją opinię w stosunku do mnie, bo chcę się z tego czegoś nauczyć, bo chcę być bardziej dojrzałym. Chyba że zgodziłem się, żeby potrafić powstrzymać swoje emocje i wyciągnąć dla siebie jakąś lekcję do życia z tego, co się w moim życiu wydarzyło, z tego, co jest cierpieniem. Chyba że pozwoliłem. A kiedy stępi się moje życie, kiedy stępi się Twoje życie, to moja i Twoja widoczność w życiu wtedy nie jest najlepsza. To komu pozwalasz, by Cię temperował? Oczywiście mogę odpowiedzieć, Pan Bóg przez swoje Boże Słowo mnie temperuje i to mi wystarczy. Mogę z Tobą powiedzieć amen, niech Bóg temperuje Cię przez swoje Słowo. Ale zaufaj mi, drogi Kościele i każdy z nas osobiście, że Bóg często posyła ludzi, żeby coś nam samym, o nas samych powiedzieli. A kiedy pozwolimy się przytemperować, wyostrzyć, to wtedy będziemy użyteczni. Bo myślę, że zgodzicie się, że najczęstszym brakiem użyteczności ołówka jest to, kiedy bierzemy i on nie spełnia swojej roli. Po prostu nie rysuje. Wtedy nie jest nam przydatny. Jeśli moje życie, jeśli Twoje życie potrzebuje dzisiaj wyostrzenia, to komu pozwolisz, żeby popatrzył na Twoje życie obiektywnie? Trzecia cecha, o jakiej chciałbym powiedzieć, to gumka, bo jej też używamy, używając ołówka. Zawsze możemy poprawić błąd za pomocą gumki. Zapamiętajmy, że poprawianie nie jest czymś złym. Przeciwnie, ono jest bardzo ważne, ponieważ daje nam szansę na poprawne postępowanie, daje nam szansę na popełnienie błędów. A w jednym z fragmentów Pisma Świętego możemy przeczytać ten werset. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Gumka do błędów. Poprawianie gwarantuje uczciwe postępowanie. Niedawno wspominaliśmy, chciałbym ten fragment też przypomnieć, o osobie, o Chrystusie, która już coś wymazała, wytarła i usunęła z życia wielu z nas. Wymazał obciążający nas list dłużny, który nie zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Chrystus użył gumki. Drogo go to kosztowało, żebyśmy my mogli dzisiaj być czyści przed Nim. I historia z mojego życia. Jako drugoklasista miałem w szkole dyktando. Uczyłem się i napisałem wtedy słowo motyl przez i krótkie, co brzmiało motil. Wiem, że to się wydaje wręcz niemożliwe, żeby tak zrobić, ale jako drugoklasista to napisałem. Dostałem za ten błąd ocenę niedostateczną, ponieważ to było karygodne na tym etapie rozwoju. A potem w domu mój tata z moim bratem, jak chcieli 8-letniego chłopca wyprowadzić z równowagi, to mówili do mnie motil. Śmiali się z tego. Jakże wtedy pragnąłem, żeby można to było wymazać. Żeby to, co było podkreślone czerwoną linią, żeby to w jakiś sposób, wtedy jeszcze nie do końca byłem świadomy, że są cuda, ale żeby cud się wydarzył, żeby to nigdy się nie pojawiło w moim życiu. Błąd, który do dzisiaj pamiętam, z powodu reakcji ludzi, jaka była na niego. Ale pamiętam też moment w moim życiu, to już inna historia, gdy wreszcie otrzymałem to, co tak bardzo mi brakowało. Boże przebaczenie. I dziś patrząc wstecz na swoje życie i na swoje błędy, mogę być wdzięczny Bogu za to, że wymazał. Że nawet kiedy mówię ten przykład drugoklasisty, to śmieję się z niego i jak i z was wzbudza to śmiech. Ale uwierzcie mi, że czasami są sytuacje, które trwają przez wiele lat i na wspomnienie o nich nie pojawia się uśmiech na naszej twarzy. Bo być może nie pozwoliliśmy Bogu i sobie wymazać czegoś z naszego życia. Pamiętam też te dni, gdy mieliśmy różnicę zdań z moją ukochaną żoną. Rzadko się to zdarza, ale zdarza się. I potem ten trudny moment wyczekiwania. Aż wyszło ode mnie bądź od Ani to słowo przepraszam bądź prośba o przebaczenie. I wtedy ta ulga, że wreszcie możemy być wolni i znowu mieć tą właściwą relację ze sobą. Czy wymazałeś, czy usunąłeś, czy usunęłaś? Czy pozwoliliśmy Bogu uwolnić się od naszych błędów? Czy pozwoliliśmy wytrzeć Mu z naszego życia, wymazać to, co przeszkadza nam w relacji z Nim, w tej bliskości z Nim? Czy może wciąż żyjemy w przeświadczeniu śmiechu i w przeświadczeniu bólu rozłąki? Pierwsza cecha to dłoń, która silnie trzyma nas w swojej dłoni. To dłoń Pana Boga. Druga rzecz to temperówka, która wyostrza nasze życie, która powoduje, że stajemy się dojrzali. Trzecia rzecz to gumka, która pozwala, żebyśmy mogli wymazać z naszego życia to, co nie pozwala nam żyć w wolności. Czwarta cecha to nie drewno, które jest dookoła, ale grafit czy gryfel, mówiąc starym językiem. W ołówku nieważna jest drewniana otoczka. Ale grafić w środku, dlatego zawsze wsłuchujmy się w to, co dzieje się w nas w środku. Dziś myślę, że jest taki czas, gdzie spora część naszego narodu wsłuchuje się to, co jest w nich w środku. A w jednym z fragmentów możemy przeczytać, dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, o którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swoje, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Kochani, my nie jesteśmy zostawionym narodem, bo wciąż mamy Boga, bo wciąż mamy Ojca, który jest w niebie. A życie wewnętrzne, czyli to, co nas napędza od środka, to, co napędza Kościół od środka, to ten, którego Chrystus nam pozostawił, kiedy odchodził, to Duch Święty. To też cichy czas z Bogiem, kiedy możemy czerpać siłę do naszego życia. To też modlitwa, to też społeczność, to też uczniostwo, jakiemu się w Chrystusie poddajemy. I to nie jest takie proste i to nie jest takie łatwe. Ale powiem wam, że jest to możliwe. Po to w tej akurat społeczności mamy seminaria dojrzałości, po to mamy grupy domowe, po to mamy inne służby, aby twoje wewnętrzne życie było trwałe i mogło się rozwijać. Aby twój wewnętrzny człowiek wzrastał, a nie pozostał na poziomie, z którego możemy, jak Pismo Święte, pić tylko mleko, a nie jesteśmy w stanie korzystać więcej z Pana Boga. To tak trudno zobaczyć i tak łatwo ukryć życie wewnętrzne. Czy temperowałeś kiedyś ołówek, w którym grafit jest połamany? Ostrzysz i wciąż jest złamany, i wciąż jest nie chcę powiedzieć bezużyteczny, ale wciąż nie mogę go używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Chcesz pisać i wypada. W jaki sposób dbasz, w jaki sposób ja dbam o swoje wewnętrzne życie? Przed kim jesteś za nie odpowiedzialny? Czy masz drugą osobę, przed którą jesteś odpowiedzialny za swoje wewnętrzne życie? Czy ktoś wie o tym, co się w środku w tobie dzieje? Grafit, co jest twoim wnętrzem? I ostatnia, piąta cecha, dla mnie najbardziej poruszająca, to ślad. Ołówek zawsze pozostawia ślad, jeśli jest używany zgodnie z przeznaczeniem. Pamiętaj, że wszystko, co czynisz w życiu, czy chcesz, czy nie chcesz, zostawi jakiś ślad. Dlatego miejmy świadomość tego, co robimy. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Wszystko, co robisz, jak już wspominałem, zostawia ślad. A w kontekście tragedii narodowej, jaką dziś przeżywamy, ślad po tych ludziach, którzy zginęli, pozostanie na długo i trwały. Jeszcze trwalszy w sercach ich bliskich i przyjaciół, i historia Polski będzie już inna. W obliczu tragedii wyraźnie widać, że trudne wydarzenie pozostawia głęboki ślad w nas osobiście, w narodzie, w historii. A czy jako Kościół, jako ty i ja, możemy coś zaproponować w tym trudnym momencie naszego narodu? Czy mamy coś do zaproponowania? Drogi Kościele, myślę, że mamy do opowiedzenia pewną historię. Historię, która pozostawiła głęboki ślad w dziejach nie tylko naszego narodu, ale w dziejach ludzkości. Historię o nadziei, która jest w Chrystusie Jezusie. I to jest moment, kiedy możemy ją opowiedzieć. Kiedy możemy dać nadzieję tym, którzy tej nadziei potrzebują. Drogi Kościele, mamy też coś do zrobienia. Pokazani w praktyczny sposób miłości, jakiej doświadczyliśmy od tego, który jest miłością. Od samego Boga. Mamy do opowiedzenia historię. Mamy do pokazania w praktyczny sposób miłości. I drogi Kościele, mamy też coś do zmiany. Zmiany z dobrych na lepszych. Z lepszych na doskonałych. Z biernych na aktywnych. Z aktywnych na inspirujących. A z inspirujących na tworzących nowe pokolenie. Jakim dzisiaj jesteś, jakim dzisiaj jestem ja i ty? Kiedy ludzie wokół ciebie myślą, człowiek wierzący, to jaki ślad zostawiam w ich życiu? Czy moje umiejętności i talenty, które mam, rzeczywiście oddaję na chwałę Bogu i Kościołowi, który On tu zostawił jako obraz tego, który ma powrócić i przyjść? A dla mnie wersetem, którym jest niesamowitym, jest to, co powiedział apostoł Paweł. W liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Boże Słowo. Tego Kościoła sługą zostałem. Zastanawiające, że apostoł mówił, oczywiście on był sługą Chrystusa, ale też wiedział, że został sługą Kościoła i ludzi, którzy w nim byli. Ślad, jaki Bóg zostawił dla Kościoła, to Chrystus, który zmarł na krzyżu za Kościół, czyli za mnie i za ciebie. Co mogę zrobić w obliczu tej tragedii, w jakiej znalazł się mój kraj, mój sąsiad, moja sąsiadka, w jakiej obliczu tragedii, jakiej postawiony zostałem ja? Co mogę zrobić w obliczu tragedii, w jakiej znajduje się człowiek bez Bożej łaski? Bo to jeszcze większa tragedia, człowiek bez Bożej łaski. Czy mogę coś zrobić dla następnego pokolenia? Dzisiaj słyszeliście już ten werset. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. Nie znamy dnia i godziny, kiedy Chrystus nas zabierze do siebie. Ale wiemy, co możemy dzisiaj zrobić z tym, co nam zostawił. I historia z mojego życia. Poproszę Mateusza, on mi za chwilę w niej pomoże. Mateusz wejdzie. Kiedy wczoraj siedziałem i dowiedziałem się i oglądałem to, co się wydarzyło, to każda kolejna wiadomość była coraz bardziej tragiczna. Kiedy czytałem listę osób, które zginęły w tej tragedii, to najpierw ogarnął mnie smutek z powodu tego, co się wydarzyło. Potem współczucie dla tych, którzy są bliskimi dla tych, którzy zginęli. Potem pytanie, jak sobie poradzimy jako naród i jako kraj nad Wisłą. A potem myśl, że Kościół jest odpowiedzią dla tych, którzy szukają w tych dniach jakiejś nadziei. Przecież ta nadzieja jest w Panu Kościoła, w Chrystusie. I myślę, że chórem byśmy się zgodzili, że tak jest. I kiedy tak siedziałem i myślałem, i w pewnym sensie była i pustka w moim sercu i w mojej głowie, i modliłem się, to przyszła mi jedna pieśń do głowy. Pieśń, która w naszym kraju podnosiła, gdy upadaliśmy, wzbudzała do walki, gdy przegrywaliśmy. Pieśń, którą myślę, że nucił mój dziadek, kiedy bezsensownie został zgarnięty z ulicy przez okupantów, którzy byli rozstrzelani nad bezsensownie wykopanym dołem. I tam wpadł i został pogrzebany. To pieśń, która dawała nadzieję i siłę dla tych, którzy jej nie mieli. To pieśń, którą myślę, że wszyscy dobrze znamy. I zachęcam, powstajmy na chwilę. Ja ją tylko rozpocznę krótko, a Mateusza poproszę, żeby ją dalej wygrał. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Chcemy oddać Ci to, co mamy wewnątrz, to, co mamy w nas, to, co mamy najlepsze, Panie. Bo dopóki tu żyjemy i dopóki nie zabierzesz nas stąd, to chcemy mieć wpływ, Panie. Chcemy dawać nadzieję, chcemy być aktywnymi, inspirującymi i chcemy coś przekazać następnemu pokoleniu. Bo jako Kościół mamy ten głos, który chce krzyczeć do Ciebie, byś posłał swoje odnowienie, swoje przebudzenie i byś był dla milionów nadzieją, żeby w to uwierzyli i Ciebie się uchwycili. Amen.